Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów.
W Polskim Radiu PIK.
Regionalny punkt widzenia.
Michał Słowacian, witam serdecznie. Dziś między innymi o napięciu dyplomatycznym między Polską a Izraelem. Powrócimy do dekomunizacji ulic Bydgoszczy. Zapytamy też o skuteczność wyborczego sojuszu Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Witam gości, profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Witam serdecznie.
I dr Patryk Tomaszewski, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w naszym toruńskim studiu. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Ta ustawa zakłada między innymi, że karane więzieniem mogą być osoby, które przypisują Polsce lub narodowi polskiemu współudział w niemieckich zbrodniach wojennych. Chodzi przede wszystkim o zagładę Żydów. Przyjęcie nowelizacji wywołało bardzo ostre reakcje w Izraelu, także w Stanach Zjednoczonych. Izraelscy politycy, historycy, intelektualiści apelują do prezydenta Andrzeja Dudy, by nie podpisywał nowelizacji ustawy. Na początek posłuchajmy relacji Wojciecha Cegielskiego.
Po tym jak w czwartek nad ranem Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o IPN, dokument czeka teraz na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Izraelscy politycy i naukowcy apelują do prezydenta, aby nie podpisywał ustawy. Badający historię Holokaustu Instytut Yad Vashem w Jerozolimie uznał, że ustawa jest wybieraniem historycznej prawdy, choć historycy przyznają, że sformułowanie polskie obozy śmierci jest wprowadzeniem w błąd. Nie ma wątpliwości, że obozy założyły w Polsce nazistowskie Niemcy. Nie ma wątpliwości, że Polska nie ponosi odpowiedzialności za te obozy ani za straszne rzeczy, jakie się tam działy. Ale w czasie wojny było też wielu Żydów, którzy zginęli nie w obozach, ale z rąk Polaków. O tych sprawach także trzeba rozmawiać. Mówi profesor Javi Dreyfus, jedna z najbardziej znanych badaczy Holokaustu z Yad Vashem. Izraelskie MSZ potępiło polską nowelizację i poprosiło o bezterminowe przełożenie planowanej wizyty szefa polskiego BBN w Izraelu. Z kolei minister transportu i energii atomowej i polityk partii rządzącej Likud, Israel Katz, zażądał od premiera Benjamina Netanyahu odwołania do kraju izraelskiej ambasador w Warszawie. Miałby to być znak obniżenia rangi dyplomatycznych kontaktów między Warszawą a Izraelem. MSZ w Jerozolimie podkreśla jednak, że nie ma na razie decyzji w tej sprawie. Wojciech Tygielski, Polskie Radio.
Polskie władze tłumaczą, że ustawa nie ogranicza wolności słowa, a Polska ma prawo walczyć się z określeniami typu polskie obozy śmierci. Projekt był konsultowany ze stroną izraelską. Nie było wtedy takich protestów. Pojawiły się teraz. Jak panowie tłumaczą sobie wydarzenia ostatnich dni? Profesor Janusz Golinowski.
W pierwszym rzędzie można zastanowić się, kto nie potępił polskiej ustawy. Ja na to starałem się patrzeć tak zupełnie z boku, o ile to jest możliwe. I myślę, że w pierwszym rzędzie tutaj nie chodzi o prawdę historyczną, tylko zderzenie dwóch wyobrażeń na temat Holokaustu. Dwóch mitów na temat Holokaustu, które z jednej strony mają charakter centralny, mają charakter przewlekły, są potrzebne do zaspokajania zdeprywowanych potrzeb, potrzebne do budowania tożsamości, przynależności, bezpieczeństwa. Z drugiej strony stanowią swoistego rodzaju pamięć zbiorową, uzasadniają konflikt, uzasadniają budowanie pozytywnego obrazu własnej społeczności na rzecz tego drugiego, czyli tego wroga. I wreszcie trzeci komponent tegoż mitów, tych mitów, zaraz wyjaśnię jakich, kolektywna orientacja emocjonalna. W Polsce mówi się o tym, że Polska jest ofiarą Holokaustu, natomiast to wobec Żydów stawia duży znak zapytania, bo oni w pierwszym rzędzie czują się ofiarami tego Holokaustu. W związku z tym myślę, że współcześnie na dzień dzisiejszy mówimy o polityce, która gdzieś tam kiedyś toczyła się, a dotyczy tego, co teraz i dziś. Żydzi nie oddadzą sobie zabrać, nie dadzą sobie zabrać swojego pieczołowicie budowanego mitu Holokaustu.
Ale zdaniem ta ustawa zabierała ten mit?
To wcale nie zabierała, po pierwsze. Po drugie, im więcej będziemy uzasadniać w sensie faktów historycznych, że rzeczywiście Polacy nie są współtwórcami Holokaustu w sensie instytucjonalnym, w sensie narodu, w sensie państwa, tym bardziej oni będą poszukiwać takich argumentów, czyli tych incydentalnych elementów pod tytułem szmatu smalcownictwo, aby uzasadniać swoje racje. Jest to droga praktycznie donikąd. Czyli w tym sensie na starcie Polska przegrała, ponieważ tak jak powiedziałem na samym początku, dostała praktycznie pouczenia od wszystkich i sojuszników, i wrogów.
O tych reakcjach jeszcze porozmawiamy. Panie doktorze, jak pan sobie tłumaczy to, co dzieje się od kilku dni na linii Polska-Izrael? Część polityków PiSu sugeruje, no, że ta ostra reakcja to efekt na przykład toczącej się w Izraelu kampanii wyborczej.
Na pewno kampania będzie miała na to wpływ, ponieważ no, wyraziste postawy są dobrze widziane przez przynajmniej część wyborców. Na pewno ma rację pan profesor, który mówi o pewnych narracjach w opowieści o II wojnie światowej. Ja chciałbym zwrócić uwagę na kilka elementów. Przede wszystkim no, ta ustawa, na tyle, no, nie jestem prawnikiem, na tyle co ją zrozumiałem, przeczytałem, ta nowelizacja nie zabrania badań naukowych. Co więcej, chciałbym słuchać zacząłem powiedzieć, że prawie mamy 29 lat możliwości tych prowadzenia badań naukowych i z tych badań wynika, że Polacy owszem, czasami sąsiedzi zachowywali się, czy też mordowali Żydów, ale były to incydentalne przypadki. Nie znam szerokiej literatury, chyba że po hebrajsku, której no, nie znam, bo nie znam języka, gdzie Żydzi opisywaliby nagminne zabijanie właśnie tej nacji przez Polaków, więc wydaje się, że tego nie ma po prostu. No i gdzie są historycy z Izraela, którzy mogli przez 29 lat prawie udowadniać właśnie, że tutaj ta odpowiedzialność jest jakaś zbiorowa i wielka. No, kolejny element, że to nie było instytucjonalne, to pan profesor wspomniał, ponieważ państwo polskie, rząd londyński, ani ekspozytura w Polsce i zbrojne ramię, czyli Armia Krajowa, nie wydawały żadnych odezw, żadnych dokumentów mówiących o tym, żeby mordować Żydów. No to jest kolejny taki element. Ja myślę, że inne kraje, sojusznicy, no na to patrzą w ten sposób, że dobrze, że tutaj się spór dotyka przede wszystkim Polski i Izraela, ponieważ no, wiele z tych krajów ma dużo gorszą historię. Rząd Vichy we Francji, wysyłanie do obozów koncentracyjnych Żydów. Quisling, Norwegia, wysyłanie Żydów do obozów. Słowacja, 60 tysięcy do Oświęcimia. 130 tysięcy Żydów zamordowanych w Rumunii. Na Węgrzech strzało krzyżowców 1944 roku mordy na Żydach, SS Galicji na Ukrainie. No więc jest tutaj nie było takich formacji. Natomiast co się stało? Wydaje się, że te narracje, o których pan profesor wspomniał, Żydzi i młodzi Żydzi przede wszystkim mogą sobie patrzeć w ten sposób, że Polska to jest kraj, gdzie mieszkali ich dziadowie, gdzie mieszkały duże rzesze Żydów i co się z nimi stało? Oni nie bardzo mają wyobrażenie historyczne, co się dzieje na ziemiach zajętych przez okupanta, tak strasznego jak niemiecka III Rzesza i w tym wypadku widzą, nie wiem, słyszą, że są jakieś domy, są jeszcze miejsca, ulice, gdzie mieszkali Żydzi, a mieszkają tam Polacy, więc no skojarzenie jest jednoznaczne, że tutaj Polacy prawdopodobnie nie mogli nie uczestniczyć, natomiast my doskonale wiemy, że tak nie było. Może zaniedbania naszego rządu, wcześniejszych rządów, żeby ta narracja była budowana na dialogu, bo okazało się, że te stosunki między Polską i Izraelem były bardziej, mówiąc kolokwialnie, pisane tylko na papierze, natomiast pokazuje, że one były bardzo słabiutkie.
No właśnie to, co się w tej chwili dzieje, okazuje się, wydaje się, że ten sojusz był bardzo kruchy, bo ta reakcja jest naprawdę bardzo ostra. Strona polska, panie profesorze, powinna przewidzieć taką reakcję, bo w mediach był cytowany fragment opinii MSZ-u o projekcie ustawy, kiedy nie był on jeszcze w Sejmie. Napisano w opinii, że ustawa może osłabić na arenie międzynarodowej nasze argumenty merytoryczne i wagę sprzeciwu moralnego zgłaszanego przez Polskę oraz utrudnić korzystanie z już dostępnych środków reagowania wobec przypadków obrażania dobrego imienia naszego kraju przez nieuprawnione twierdzenia. Były wątpliwości? Należało wziąć je pod uwagę?
Jak najbardziej. Przy czym moim skromnym zdaniem jest to walka Dawida z Goliatem, ponieważ możliwości działania diaspory żydowskiej na całym świecie sprawiają, że w przeciągu kilku dni mamy, powiedzmy, wyświetleń około 25 milionów i praktycznie większość liczących się stacji mówi jednym głosem. Natomiast czy Polska mogła znaleźć dobry moment? Myślę, że na teraz nie, ponieważ te ustalenia, które wynikają z ustawy, były przedmiotem, tak jak pan redaktor wspomniał, szeregu szeregu dyskusji. No, trudno jest zakładać, że rządzący teraz przed nami ukrywają prawdę, że nie było żadnej dyskusji ze stroną izraelską. Tym niemniej...
Wskazuje się nawet, kiedy były te spotkania. Na początku faktycznie strona izraelska podnosiła, że nie należy wpisać, by nie było ograniczenia dotyczącego badań, ale później na kolejnych spotkaniach już się tym nie interesowano.
Tak, przy czym no, myślę, że tak jak kolega wspomniał, ta poprawność polityczna nas utwierdzała w przekonaniu, że jest wszystko okej. Natomiast w momencie, gdy rzeczywiście chcieliśmy bardziej skutecznie zadbać o naszą tożsamość, wyszło na to, że to miało charakter poprawności politycznej. Myślę, że też myśmy zapomnieli przez całą Rzeczpospolitą, to chcę mocno podkreślić, o czymś, co się nazywa polityką historyczną, którą to uprawiali sąsiedzi, między innymi Niemcy, między innymi Rosjanie, Ukraińcy. Polacy uciekali się do tak zwanego czekoladowego orła. To jest takie dla mnie symptomatyczne, że uznano, że historia jest nieistotna. Ona jest istotna, ona jest bardzo często wykorzystywana do bieżącej polityki polityki gospodarczej, w ogóle zagranicznej, i nic tego nie zmieni, i mamy tego jawny przykład, jak dalece strony, które pozornie się dogadują, ni stąd, ni zowąd, żyją w potężnym rozkroku.
Panie doktorze, strona polska popełniła w tej sprawie jakieś błędy. Są opinie, że można było wpisać w ustawę, że chodzi po prostu o określenie polskie obozy śmierci i nie byłoby problemu. Te zapisy są szerokie, one mogą być interpretowane różnie.
Błędy tutaj często te marketingowe, czyli trzeba było ustawę przetłumaczyć, pogrubić fragmenty zmienione i dotyczące tych kwestii, o których dyskutujemy. Być może trzeba było to też na język hebrajski, być może zaangażować właśnie organizacje pozarządowe, aby tłumaczyć to wydarzenie, może jakieś filmiki, spoty, social media zaangażować. To tutaj na pewno błąd, natomiast sam zapis, same polskie obozy śmierci, no to niedużo by dawało, ponieważ no można minąć. Może napisać, że obozy śmierci znajdujące się w Polsce w mordowaniu Żydów uczestniczyli Polacy w tych obozach.
No
i
polscy nie będzie polskich obozów. Na przykład.
Polscy gestapowcy, więc to jest za mało, bo literalnie łatwo ominąć. A tutaj można, na przykład IPN powiedział, że wypowiedział się, że jest lista osób, które były strażnikami w Oświęcimiu. Na przykład opublikowanie takiej listy, nagłośnienie, tam są nazwiska, tam są narodowości i pokazuje jasno, że tam Polaków nie było, czy nie wiem, może marginalnie, całej listy
czyli
nie przeglądałem.
Czyli zlekceważono, nie przewidziano, że to może mieć taki, no właśnie, że to może mieć taki rezon, czy popełniono
to błąd? No po konsultacjach zdawało się, że już jest wszystko w porządku. No, Żydzi amerykańscy jeszcze może dodam, bo to jest naprawdę duże lobby. No to też trochę łagodzenie własnych sumień, bo pamiętamy pana Karskiego, który ogłaszał, że na ziemiach polskich dzieje się gehenna Żydów, jak to oni mówią, Shoah. Natomiast Kongres Żydów Amerykańskich reagował bardzo mocno powściągliwie. To można przeczytać w książkach również autorów, nie Polaków, bo my możemy być posądzeni o subiektywizm.
A w obliczu eskalowania napięcia należało zrobić krok wstecz, panie profesorze, bo po szybkim przyjęciu ustawy izraelscy politycy mówią, Polska napluła nam w twarz.
Ja myślę, że w pierwszym rzędzie Polacy muszą się otrząsnąć z tego, co jest realne, a co myśmy sobie wyobrażali. Bo Polacy, jak skądinąd słusznie, deklarują, myślę o rządzących, że to jest najbardziej proizraelski rząd, z którym mamy do czynienia od praktycznie 89 roku. Czyli muszą przyjąć jakąś sensowną strategię i spojrzeć wstecz. To, co mówiłem wcześniej, a mianowicie brak tej polityki historycznej, sukcesywnego, konsekwentnego tłumaczenia na różnych forach, także za pośrednictwem kultury. Proszę spojrzeć, jak filmy mogą zniekształcać rzeczywistość. Ponieważ twórczość artystyczną nie obejmuje prawda historyczna. To wchodzą te wątki i później my żyjemy pewnymi wyobrażeniami, złudzeniami na temat pewnych zjawisk.
Pan mówi, Polska musi przyjąć jakąś strategię, ale jaką strategię? Jest jakieś pole manewru? Jest jakieś dobre wyjście z tej sytuacji? Bo politycy PiS-u niektórzy mówią, że Polska nie mogła się ująć pod naciskiem międzynarodowym, bo to mogłoby mieć bardzo złe konsekwencje w przyszłości.
W konsekwencji i tak się ugnie i tak, ponieważ praktycznie na dzień dzisiejszy poprzez swoją radykalną politykę wobec wschodu i zachodu teraz okazuje się tak, że Stanów Zjednoczonych praktycznie, tak jak powiedziałem wcześniej, tę batalię przegrała. Co nie oznacza, że powinna to pole pozostawić. Chodzi tutaj bardziej o konsekwencje, chodzi o bardziej przedstawianie argumentów merytorycznych i chodzi o czas. Ponieważ to nie zostanie rozwiązane w przeciągu kilku tygodni czy kilku miesięcy. Jest to praca na dekady, że tak się wyrażę, aby pewne rzeczy nazwać po imieniu. Jest to niewątpliwie trudne, ale to, tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba odwrócić się wstecz. Jest Narodowa Fundacja Kultury, która powinna zadbać o wizerunek Polski na zewnątrz.
Panie doktorze, prezydent powinien podpisać ustawę. Pojawiają się też takie podpowiedzi ze strony niektórych publicystów, że powinien zgłosić inicjatywę uchwałodawczą z pewnymi doprecyzowaniami, poprawkami, żeby wyciszyć ten konflikt.
W mojej ocenie powinien podpisać na to, że niepodpisanie w opinii międzynarodowej zostanie prawdopodobnie odebrane jako przyznanie się, że jednak owszem, to jednak tutaj doszliśmy do zdrowego rozsądku, że jednak Polacy owszem też uczestniczyli w tej machinie egzekucyjnej, którą nazywamy Holokaustem Żydów na terenach, na ziemiach Polski II Rzeczypospolitej. Więc ja myślę, że to zostanie tylko w ten sposób odebrane i to już jest chyba za późno. Czy doprecyzowywanie byłoby potrzebne na tym wcześniejszym etapie? Myślę, że nie wiem od strony tych didaskaliów prawniczych, natomiast na mój rozum to jest tam dosyć wyraźnie zapisane, że badania naukowe oraz działalność artystyczna nie będzie zakazana. Jak niektórzy publicyści mówią, że nie będzie można mówić o jedwabnym w szkołach, no to w mojej ocenie jest to bzdura zupełna, więc chyba nie, pan prezydent niestety stoi tutaj w sytuacji zero-jedynkowej.
W pana ocenie, panie profesorze, powinien podpisać, czy jest jakieś inne wyjście?
Nawet jeśli podpiszę, to i tak ta ustawa jest martwa. Przy takich kontrowersjach nie będziemy my Polacy w stanie niczego wyegzekować. I zgodzę się z kolegą, że jeśli nie podpiszę, to tak jakbyśmy się przyznawali do instytucjonalnej, narodowej, państwowej współwiny za Holokaust. To jest dla Polski teraz kwestia czysto symboliczna i powiedziałbym ambicjonalna.
Ale amerykański Departament Stanu wydał oświadczenie, w którym wyraża zaniepokojenie skutkami, które procedowane prawo może mieć dla strategicznych interesów Polski i jej stosunków również z USA i Izraelem. Zachęcamy Polskę do ponownej analizy tego prawa w świetle potencjalnych skutków dla zasady wolności słowa i naszej zdolności do pozostania partnerami zdolnymi do współpracy. Czytamy w oświadczeniu. Jaki będzie dalszy ciąg? Bo jak rozumiem, to są mocne słowa.
A to, panie redaktorze, najwymowniej przekonuje, jak polityka historyczna jest wykorzystywana do bieżących interesów i w pierwszym rzędzie, dlatego mówię o fatalnej polityce zagranicznej. Myślę, że rządzący, myślę o politykach prawicy w polskiej, powinni się przyjrzeć, jakie konsekwencje to przyniesie i tutaj żaden moment nie jest dobry. Natomiast to jak gdyby...
Ale jaki
dla
będzie
mnie...
ciąg dalszy? Bo jest takie oświadczenie amerykańskiego Departamentu Stanu, po tym oświadczeniu Senat przyjął ustawę, prezydent podpisuje. I
no
dalej?
I nic. To znaczy Polska dostaje po nosie, jeśli chodzi o koncepcję Trójmorza, jeśli nie będzie wyraźnego wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych, bo to Trójmorze jedynie jest na rękę Stanom Zjednoczonym. Natomiast Unia jest przeciwko temu bardzo zdystansowana. Ja już nie mówię o krajach właśnie wschodu, myślę o Ukrainie i Rosji, gdzie tamte interesy jak gdyby troszeczkę inaczej się przejawiają. Czyli Polska znajdzie swoje miejsce w szeregu. Mogę powiedzieć to w sposób sarkastyczny. Polska straciła moment, w którym miała milczeć.
Panie doktorze, po tym oświadczeniu amerykańskiego Departamentu Stanu będzie jakiś ciąg dalszy, jak pan myśli, jak rozwinie się ta sytuacja?
Czy jeżeli chodzi o nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, to znowu mamy chyba więcej narracji niż faktów. Wszystkie rządy, obojętnie czy to Sojusz Lewicy Demokratycznej w Polsce, czy Platforma Obywatelska, czy PiS, a PiS szczególnie podkreślają wagę tych stosunków i ich wzajemność i że są one bardzo dobre. Natomiast teraz znowu kurtyna opadła i okazuje się, że te stosunki są bardzo na nikłych przesłankach opierane i faktycznie co mogą zrobić Stany Zjednoczone? No to sankcje wojskowe, czyli tutaj już może nie będzie patriotów, może nie będzie i tak symbolicznych tak naprawdę wojsk amerykańskich, bo to tylko chodziło raczej o marketing i symbol.
Ale myślę, panowie, że to aż tak daleko może się posunąć?
Nie, myślę, że Polska się cofnie krok wstecz. Mając świadomość tak potężnej perswazji ze strony różnych części świata, to ja nie sądzę, żeby rzeczywiście nie podjęto jakichś działań koncyliacyjnych.
I jeszcze pan doktor?
No, być może tak, to mówimy o takich najdalszych konsekwencjach, no więcej już, wiele więcej stać się nie może, ale pamiętajmy, że polityka Stanów Zjednoczonych jest też oparta na ekonomii, na interesie ekonomicznym, chociaż ostatnio Trump mówi o takiej autarki, że będzie się wycofywał i troszkę, więc zobaczymy, natomiast narzędziem będzie ekonomiczno-militarne na pewno nacisków, jeżeli jakieś będą ze strony Stanów Zjednoczonych. No Amerykanie też muszą zadowolić te wewnętrzne opinie, które są no, w tej chwili nieprzychylne Polsce ze strony właśnie diaspory żydowskiej.
Pan profesor mówi, że Polska będzie musiała zrobić krok wstecz. Panie doktorze, też pan tak uważa, że nie będzie innego wyjścia, że jesteśmy pod ścianą?
Znaczy, no nie, w tej chwili niechcący, no, w polityce zagranicznej nie można mieć samych wrogów lub państw, które są zimne w stosunku, obojętne. Tak jest, więc tu w tej chwili mamy sytuację, że mamy wszystkie fronty potwierane. Ten się otworzył niechcący. Prawo i Sprawiedliwość nie spodziewało się na pewno, że tu tutaj ze strony właśnie Stanów Zjednoczonych, no ale również Izraela, który no, jest oceniany bardzo różnie w Europie Zachodniej, pamiętajmy, ze względu na politykę w stosunku do Arabów, szczególnie przez rządy lewicowe w Europie Zachodniej, że zostanie ten front otwarty, no i w zasadzie stosunki z Rosją są złe, stosunki z Ukrainą są złe i też pokazuje się, że mówienie, że pierwszy kraj, który uznał Ukrainę jako niepodległą Polskę, to i tak tych stosunków dobrych nie zbudowaliśmy przez te tyle lat, więc zostają nam Węgry. No to troszkę mało w polityce międzynarodowej.
No, więc jak ten krok wstecz powinien wyglądać, skoro nie możemy wycofać się z zapisów? Mówi się o tym, że teraz strona polska będzie edukować, wyjaśniać, rozmawiać, przekonywać, że nic złego nie ma w tych zapisach. To wystarczy? Panie doktorze?
No, będziemy brali prawdopodobnie na przeczekanie i właśnie na razie narracja, że będziemy edukowali, trochę okazuje się, tak jak pan profesor wspomniał, że ta polityka historyczna jest ważna i trochę późno, bo już jak mleko się rozlało. No i pewnie na przeczekanie, no nasza dyplomacja będzie jakieś kroki wykonywała, myślę, że głównie w stronę Stanów Zjednoczonych oraz w drugiej kolejności Izraela. Zachodnim naszym partnerom pewnie tutaj mają uśmiech na twarzy, że jednak Polska ograła sama siebie w tej polityce zagranicznej. Będziemy pewnie przez długi czas odbudowywali te relacje, bo nie sądzę, żeby był zwrot w stosunku, tak jak zrobił Orban, w stosunku do Rosji i polepszenia stosunków z tym wielkim krajem.
Panie profesorze, ten krok wstecz, o którym pan mówi, jak powinien wyglądać? Jak może wyglądać?
Ja myślę, że strony wiedzą, o co chodzi. Że to nie jest tak, że nie rozumiemy się co do liczb faktów. My to doskonale rozumiemy. Chodzi o pewne intencje. Dlatego też, żeby wyciszyć konflikt, trzeba go rozciągnąć w czasie. Spotkać się kilka razy i ustalić, że strony nie mogą mówić językiem pod tytułem, że przecież Polska nie była na Księżycu, no to gdzie były te obozy śmierci, prawda? Czy byli w Polsce, no czyli Polska mordowała. Z tamtej strony padają, gdzieś tam w internecie przeczytałem taki zarzut ze strony izraelskiej. Czyli, tak jak powiedziałem wcześniej, ta narracja jest wyraźnie na naszą niekorzyść. No Polsce pozostaje pozbierać się po tym wstrząsie, bo jest to swoistego rodzaju wstrząs, który rozciągnięty jest w czasie i próbować od nowa budować mozolnie pozytywne relacje, co powinno dać także do myślenia w sensie radykalizmu wobec sąsiadów dalszych i bliższych dla Polski.
Znaczy rozumiem, że powinna być taka refleksja, że nie należy się radykalizować.
No, bo to prowadzi donikąd, prowadzi do ściany, gdzie już nie ma wyjścia.
Pojawiają się takie opinie, że ta sprawa może zniweczyć się wieloletnie trudy walki z takim antysemickim wizerunkiem Polski w internecie, ale także w debacie publicznej już pojawiają się bardzo obraźliwe określenia w stosunku do Żydów. Panie doktorze, jest takie zagrożenie?
Oczywiście, no generalnie są grupy, co prawda marginalne, ale są nastawione antysemicko. Jest taka też narracja, która mówi o tym, że generalnie Izraelowi chodzi przede wszystkim o majątki w Polsce i ta logika będzie znajdowała zwolenników w środowiskach skrajnych i te środowiska będą epatowały tutaj antyizraelskimi hasłami, no a one będą też podszyte jakimś tam ludowym antysemityzmem, który też gdzieś w Polsce, nie ma co ukrywać, gdzieś tam istnieje w jakiejś tam skali, której no nie badamy, ale gdzieś tam jest. Jest ten Żydokomuna, pojawia się ileś tam innych elementów, które są gdzieś tam na obrzeżach, a na pewno przy takich działaniach Izraela one troszkę wypłyną na wierzch, szczególnie przy możliwościach wolności słowa w internecie. Mogą być tu pojedyncze osoby, które zrobią dużo fermentu, tak jak ci neonaziści w lesie, których było tam kilkunastu. Ja nie bagatelizuję jakby całego zajścia, natomiast kilkunastu doprowadziło może i dobrze do debaty ogólnopolskiej.
Przyjęta ustawa zakłada także odpowiedzialność karną za propagandę ideologii ukraińskich nacjonalistów, negowanie zbrodni dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów. I już zaprotestował prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Napisał, że prawda historyczna wymaga szczerej rozmowy i dialogu, a nie zakazów. Oceny zawarte w tej decyzji są absolutnie nieobiektywne i kategorycznie nie do przyjęcia. Uchwalony projekt ustawy rozmija się z proklamowanymi zasadami partnerstwa strategicznego między Ukrainą i Polską. Nawołuje Polskę do obiektywności i dialogu, oświadczył Petro Poroszenko. Tu kryzys z Ukrainą się pogłębi. I czy to jest, panie profesorze, groźne dla Polski? Bardziej na tym pogłębieniu straci Polska, czy sama Ukraina, która nas potrzebuje?
Myślę, że sama Ukraina, no nie przesadzajmy, bo nie możemy z siebie przez cały czas robić ofiary. Myślę, że tyle jest kresowiaków. Cierpieli, i to nie w sposób instytucjonalny, ale w sposób jak gdyby nieformalny. Tak potężne męczarnie, nie chcę wracać do tego wątku. I rzeczywiście Ukraina powinna uderzyć się w piersi. I myślę, że znowu patrząc z boku na to w miarę obiektywnie, mamy świadomość ludobójstwa, jakie miało miejsce na Ukrainie. I tego nie ma co ukrywać. Ukraińcy teraz starają się, będąc proeuropejscy, starają się odciąć od przeszłości. Co w praktyce nie oznacza, że tej przeszłości nie było. Jaka ona jest, my to widzimy. Problem polega na tym, że teraz w obliczu takiego zmasowanego ataku Poroszenko próbuje grać swoje interesy, swoją grę, mając tutaj za przykład sam problem Izraela, czy też Holokaustu, który doskonale przykrył w jakiś sposób problem rzezi wołyńskiej, która w swoich rozmiarach była równie duża, a może większa niż problem właśnie nie tyle Holokaustu, ile problem na przykład Katynia. Jeśli patrzeć na stany liczbowe, powiedzmy, śmierci Polaków, my wobec tego wcześniej przechodziliśmy obojętnie. Ukraińska strona za ustami Wiatrowicza stara się pomniejszać, że to w zasadzie incydent. My się wprost przyznajemy do aktu ludobójstwa, które powinno być ścigane z urzędu. To są trudne sprawy, ale dopóki nie usiądziemy przy stole, nie będziemy rozmawiać, nie możemy, innymi słowy, wbijać się w rolę ofiary, dopóty będziemy mieli poczucie kaca i to, co mówiliśmy wcześniej, tak jak wcześniej antysemityzm, antyukraińskość miało charakter marginalny, ponieważ w Polsce Ukraińcy się świetnie czują, jest dużo przyjeżdża ich, nikt im nic złego nie robi, tak te nastroje właśnie antysemickie pod dyktando poczucia takiego wewnętrznego standardu sprawiedliwości wewnętrznej będą narastały, że nas wbija się w rolę ofiary. Im bardziej jasno przedstawimy swoje argumenty, tym w sposób bardziej bezczelny drugie strony będą je zbijać. To jest droga donikąd.
I jeszcze kończąc ten wątek, panie doktorze, bo pojawiają się takie opinie, że niepotrzebnie te wątki ukraińskie w tej ustawie się znalazły. Część polityków twierdzi, że to był błąd. Pan oceni, to był błąd, czy należało te zapisy umieścić?
Z perspektywy tego, co się wydarzyło, to być może nie był najlepszy czas. Błąd to za dużo powiedziane, ponieważ te sprawy trzeba było uregulować. Ale ten zapis jest dużo bardziej nieprecyzyjny, banderyzm, niż zapisy dotyczące ścigania osób oskarżających naród polski o udział w Holokauście. Ponieważ banderyzm, Bandera był ideologiem, ale przywódcą bardziej niż ideologiem. To drugim tam był ideologiem nacjonalizmu ukraińskiego, więc co to znaczy banderyzm? Jak mocno rozszerzać, bo to chodzi o OUN i UPA, czyli organizacje nacjonalistyczne działające na Wołyniu, zresztą które mordowały też bardzo dużo Żydów, nie tylko Polaków, ale też Czechów, Niemców, którzy tam zamieszkiwali. Więc to będzie trudno do precyzowania, natomiast nacjonalizm ukraiński, taki brutalny, rozwija się bardzo mocno po wydarzeniach w Doniecku i Donbasie. Ja jeżdżę w góry co roku i widzę pomniki w każdym miasteczku bandery, widzę flagi czerwono-czarne, przepraszam, więc ten nacjonalizm się dobrze ma, no i jakby my nie możemy powiedzieć, że 100 tysięcy Polaków Wołynian to wyparowało i że nic się nie stało.
Napięcie trwa, zobaczymy, jaką decyzję podejmie prezydent. Ma na nią 21 dni. Teraz chwila przerwy i jeszcze wrócimy do dyskusji, ale już na inne tematy po krótkiej piosence. Zostańcie Państwo z nami.
W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Wojewoda uchylił decyzję Bydgoskiej Rady Miasta dotyczącą zmiany nazw dwóch ulic na osiedlu Kapuściska w Bydgoszczy. To oznacza, że obowiązują nazwy ulicy zaproponowane wcześniej przez wojewodę. Aleja Planu Sześcioletniego jest więc aleją Lecha Kaczyńskiego, a ulica Przodowników Pracy ulicą Bernarda Śliwińskiego. Radni mogą odwołać się do sądu administracyjnego, ale jeszcze decyzji nie podjęli. No pytanie, czy to zrobią? Panie doktorze, radni odwołają się, czy powinni temat zakończyć? Jak pan myśli?
Trochę z perspektywy Torunia, bo w Toruniu tych dyskusji o ulicach w ogóle nie ma. Tam w Bydgoszczy jest znacznie więcej, bo to dotyczy też kto ma być patronem ulic i tak dalej, więc to słychać więcej. Z perspektywy Torunia, no generalnie już chyba nie ma co się upierać. No ustawa jest taka, jaka jest. Może się żadnym Platformy nie podobać, czy Sojuszu. Natomiast no, wojewoda zmienił decyzję. Miał do tego prawo. No, odwołanie myślę, że do niczego nie doprowadzi. Myślę, że mieszkańcy Bydgoszczy są trochę zmęczeni. No to panowie wiecie lepiej, jak to wygląda. Myślę, że młodzi ludzie w ogóle nie wiedzą, co to był plan sześcioletni. Przodownicy pracy to zawsze nam brakuje w naszej ojczyźnie. Natomiast trochę tak żartem. Natomiast myślę, że to nie jest temat do grzania politycznego. Na tym temacie raczej się nie wypłynie. Może on dotyczyć grupy mieszkańców tych ulic, którzy są przyzwyczajeni już do tych swoich nazw, do swoich dowodów osobistych, ale to jest niewielka grupa.
Panie profesorze, należy wygasić ten temat? Jakiej reakcji radnych pan się spodziewa? Czy właśnie jeszcze
można to najbardziej jest to zastępczy. On niczego nie wnosi konstruktywnego. Mamy akty normatywne, do których się należy dopasować, bez względu, czy nam się to podoba, czy nie. No, zwykle to jest tak, że tak jak mówiłem wcześniej, historię wykorzystuje się dla takich celów doraźnych. To akurat jest problem tak niszowy, że on w zasadzie nikogo nie będzie satysfakcjonował, nawet jeśli rzeczywiście będą te przepychanki także z udziałem sądu, to niczego nie wnosi. Szkoda po prostu czasu.
Platforma Obywatelska i Nowoczesna stworzą koalicję przed jesiennymi wyborami do sejmików wojewódzkich. Decyzję ogłosili wspólnie w Sejmie Grzegorz Schetyna oraz Katarzyna Lubnauer. Niewykluczone, że PO i Nowoczesna wystawią też w niektórych miastach czy gminach wspólnych kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów. Panie doktorze, ten sojusz ma potencjał, może okazać się skuteczny w walce o samorządy wojewódzkie?
Z punktu, no, to są dwa elementy. Na pewno lepiej razem niż osobno, ze względu, że odwoływanie jest do tego samego elektoratu. Natomiast skutkiem może być zjedzenie, mówiąc kolokwialnie, Nowoczesnej przez Platformę Obywatelską, ze względu na to, że Nowoczesna nie zbudowała sobie struktur. Ma bardzo niewielką liczbę liderów, ma niewielkie struktury, więc nie sądzę, żeby tak zacni gracze polityczni jak Platforma Obywatelska dali wysokie miejsca działaczom Nowoczesnej, aby ci działacze Nowoczesnej weszli w jakiejś w dużej liczbie do sejmików, czy też zostali prezydentami, burmistrzami, wójtami, radnymi w wyborach samorządowych, więc jest to na pewno na korzyść Platformie Obywatelskiej, ponieważ nikt jej nie będzie odbierał tych paru procent nawet głosów, nie wiadomo, na trzech, czterech, trudno powiedzieć, jakie Nowoczesna by miała wyniki. Dla Nowoczesnej no to jest po prostu jedyne koło ratunkowe, no ale takie nieszczególne, jak wspomniałem. Raczej Nowoczesna na tym nie wygra, a jedynie może przetrwać.
Ale jeśli okaże się, że była marginalizowana, to trudno sobie wyobrazić, że dalej będzie w takiej formule ta współpraca możliwa, czyli jest szansa, że te ugrupowania się jakoś połączą w przyszłości, panie profesorze?
Ja myślę, że na dzień dzisiejszy Nowoczesna już ma problem ze swoją tożsamością, ponieważ jest to podobny elektorat. Im niższe są notowania obu partii, i PO, i Nowoczesnej, tym bardziej deklarują swoją wspólną drogę w walce o samorządy. Jeśli notowania Platformy by wzrosły, no to Nowoczesnej grozi marginalizacja. Przypomnijmy sytuację Lewicy, która się rozmyła i Lewica nie pojawiła się w ostatnich wyborach w Sejmie. To samo czeka, myślę, że Nowoczesną, jeśli będzie przez cały czas usiłowała dogadywać się, a nie rozbudowywać swoich stref wpływu w regionie. Czyli w tym sensie to jest taki trochę dylemat w kontekście tego, co się dzieje, a proszę spojrzeć, notowania środowisk prawicowych sięgają w granicach nawet wręcz 50%, to daje po prostu tym z opozycji pewnego rodzaju pytanie, co mają teraz zrobić. Czy pójść razem i tracić tożsamość na niekorzyść samej Nowoczesnej, czy pozostać we własnych jak gdyby projektach, programach, tak jak to czyni PSL, i liczyć się z mniejszym poparciem. Ja bym postulował to drugie rozwiązanie, ponieważ na dzień dzisiejszy trudno będzie wygrywać wybory partiom opozycyjnym przy tak silnym poparciu. Nie wiem, co musiałoby się stać, aby nastąpił zwrot w przypadku partii prawicowych. Czyli trzeba zacząć budować struktury od nowa.
PSL idzie do wyborów samorządowych samodzielnie. Panie doktorze, to dobra decyzja, czy ryzykowna w kontekście tego, że w sondażach partia nie ma wysokiego poparcia?
W sondaże zawsze wskazują na mniejsze poparcie PSL-u. Dlaczego? Część wyborców, gdy są ankietowani, nie przyznają się do głosowania na PSL. Kiedyś tak było też z Samoobroną. To była taka druga partia, która miała nie najgorsze wyniki, a nikt nie głosował, jeżeli byśmy się zapytali. Więc myślę, że wynik PSL-u w gminach będzie lepszy i powiatach. Tam mają struktury. Myślę, że samodzielny start powoduje, że no, w niektórych niektórych sytuacjach PSL może już nie być tak twardym graczem jak w 2005 roku i wejść w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Jest to partia obrotowa i tutaj gdzieniegdzie, jeżeli wejdzie, a myślę, że uda się trochę radnym, szczególnie na tym szczeblu niższym samorządu wejść, mogą tworzyć różnego typu koalicje. Myślę, że wróżenie śmierci PSL-u jest przedwczesne, natomiast już w sejmikach będzie raczej dla PSL-u bardzo, bardzo trudno. Może w warmińsko-mazurskim, gdzie dziś rządzi, zostaną przy jakichś miejscach, ale już raczej jako koalicjant.
Panie profesorze, śmierć PSL-u jest przedwczesna?
Tak, zdecydowanie przedwczesna. Ja rzeczywiście, idąc tym tokiem, o którym mówił przedmówca, chcę podkreślić, że PSL ma bardzo, bardzo duże zdolności koalicyjne, czyli jest tą klasyczną partią obrotową. Skądinąd na poziomie lokalnym myślę, że te wyraźne różnice ideowe nie są tak istotne. Natomiast istotne jest zagospodarowanie właśnie tych wymiarów lokalnych, Polski lokalnej. I rzeczywiście PSL ma szeroko rozbudowane właśnie na poziomie lokalnym, właśnie na poziomie gmin, powiatów, swoje struktury. Dlatego też ogłaszanie, że PSL wchodzi w niebyt, jest daleko przedwczesne.
Profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i dr Patryk Tomaszewski, politolog z UMK w Toruniu. Byli Państwa i moimi gośćmi. To był Regionalny Punkt Widzenia. Bardzo Panom dziękuję.
Dziękujemy.
Do usłyszenia. Michał Słowacian.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny Punkt Widzenia. Następny w poniedziałek o 9:15.